Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawiamy o Ukrainie, rozmawiamy o no właśnie tym antyrosyjskim zwrocie prezydenta Zełenskiego. W poprzedniej części naszej rozmowy powiedzieliśmy o tym kontekście międzynarodowym ostatnich decyzji prezydenta Zełenskiego i pewnych nastrojów z tym związanym. No ale no właśnie, teraz zapowiedzieliśmy o to, że też te wszystkie decyzje są związane z sytuacją wewnętrzną. No właśnie, na ile to polityka wewnętrzna, sytuacja wewnętrzna, pozycja polityczna Wołodymyra Zełenskiego determinuje te ostatnie jego działania. No trochę patrzę na sondaże i tam rewelacji nie ma, spadające poparcie dla Sługi Narodu. Może nie najgorsze, ale jednak no w porównaniu z tymi wynikami wyborczymi bardzo złe notowanie jednak samego Zełenskiego. Dziś na niego chce głosować 1/4 obywateli, czy badanych.
Kwestie sondażowe i tej rzeczywistości politycznej, którą mamy dzisiaj do czynienia na Ukrainie, to jest oczywiście jedna sprawa, bardzo ważna. Druga to jest sprawa Donbasu i obietnicy wyborczej, czyli uregulowania konfliktu na Donbasie przez Wołodymyra Zełenskiego, co było jedną z głównych haseł wyborczych. No to zacznijmy od tego pierwszego punktu. Jeśli chodzi o partię Sługa Narodu i notowania samego prezydenta Zełenskiego, to rzeczywiście w ostatnich 2-3 miesiącach no widzimy tutaj zdecydowany spadek tego poparcia. W 3 ostatnich dużych sondażach opinii publicznej na Ukrainie no, ich wspólnym mianownikiem jest właśnie utrata popularności proprezydenckiej partii Sługa Narodu właśnie na rzecz tej platformy opozycyjnej Za życie Wiktora Medwedczuka oraz Europejskiej Solidarności byłego prezydenta Petra Poroszenki.
Z którym też no, za kadencji którego Medwedczuk właściwie no, mocno rozwijał swoją karierę, to trzeba dodać.
Tak, to była świadoma polityka Petra Poroszenki. No, zresztą to jest chyba jedno z takich tradycyjnych sposobów budowy swojego poparcia i szans w zwycięstwach wyborów, to znaczy pozycjonowania się jako tej siły, która jest w stanie powstrzymać ten prorosyjski zwrot cywilizacyjny, to znaczy bronienia tej suwerenności ukraińskiego państwa. I Petro Poroszenko pozycjonował się jako taki obrońca państwowości ukraińskiej, jako ten patriota, który jest w stanie powstrzymać agresywną politykę rosyjską. No a żeby móc się w ten sposób pozycjonować, no to musiał postawić taką osobę, która by z drugiej strony przedstawiała sobą te zagrożenie. I taką osobą był Wiktor Medwedczuk, która właśnie była potrzebna w tych kalkulacjach politycznych Petra Poroszenki, przygotowującego się do wyborów prezydenckich w 2019 roku. No ale jak wiemy, okazało się zupełnie inaczej. Petro Poroszenko nie spotkał się z Jurijem Bojko, czyli z kandydatem tejże opozycyjnej platformy Za życie, który miał reprezentować tą postawę prorosyjską, a spotkał się nieoczekiwanie z Wołodymyr Zełenskim, z którym ostatecznie przegrał. No i właśnie teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, która ta platforma opozycyjna pod wodzą Wiktora Medwedczuka odzyskuje poparcie, co jest z jednej strony jest wynikiem rozczarowania ukraińskiego elektoratu, ukraińskich wyborców, nie brakiem realizacji haseł wyborczych przez Zełenskiego. To nie tylko kwestia wojny na Donbasie, ale również walka z korupcją, posadzeniem wszystkich skorumpowanych urzędników w więzieniu. No to były takie populistyczne hasła, które wyrażał Wołodymyr Zełenski w czasie swojej kampanii wyborczej. Sam Petro Poroszenko miał zostać na wiosnę 2020 roku osadzony w więzieniu. Taką deklarację było jedno z głównych haseł Zełenskiego. No to oczywiście się nie stało. Również sam poziom życia nie wzrósł ukraińskich obywateli, co również do czego również przekonywał Wołodymyr Zełenski, postulując głosowanie na jego osobę. I to wszystko się złożyło na fakt tego, że elektorat Sługi Narodu zaczął się rozpierzchać w różne strony. Powracając do Petra Poroszenki, a to z kolei deklarując poparcie dla Wiktora Medwedczuka i jego partii. I w związku z tym no, Wołodymyr Zełenski musiał jakoś skutecznie zareagować na te niekorzystne tendencje. I tym rozwiązaniem okazało się właśnie obłożenie sankcjami Wiktora Medwedczuka i jego partię w związku z, i to jest dosyć ciekawe, bo to nie jest kwestia korupcji, to nie są kwestie niejasne dotyczące struktur własnościowych tej biznesu, który on prowadzi, a który tak naprawdę jest zapisany na jego małżonkę i na jego partnerów biznesowych i politycznych, a kwestie finansowania terroryzmu. To był taki wytrych, któremu Wołodymyr Zełenskiemu udało się wyeliminować, przynajmniej postarać się o utrudnienie tej kariery politycznej Wiktorowi Medwedczukowi. Otóż chodzi o to, że z jedna z firm, która jest właścicielem jedna z spółek, która jest właścicielem rurociągu biegnącego przez Ukrainę, no, służby bezpieczeństwa Ukrainy doszły do wniosku, że z tych środków finansowych, które są generowane przez ten biznes, to one są przekazywane do tych parapaństw pseudorepublik na wschodzie Ukrainy, czyli do Ługańskiej, Donieckiej Republiki Ludowej. I dzięki tym środkom finansowym Wiktor Medwedczyk utrzymuje reżimy okupacyjne tam panujące. No więc to jest oficjalny powód, dla którego Wiktor Medwedczuk został obłożony sankcjami, jego biznes, zamrożone jego rachunki, nawet samoloty, którymi się posługiwał, zostały obłożone sankcjami. On nie może się właściwie nigdzie ruszyć, jeśli chodzi o przestrzeń powietrzną. Tak więc to jest jeden powód, który możemy wymienić. To są właśnie ten spadek notowań, próba ratowania z pozycji Sługi Narodów i jego samego na ukraińskiej scenie politycznej.
No ale no, pewnie także pozbywanie się potencjalnych przyszłych przeciwników politycznych, no bo przecież te sankcje uderzają w Medwedczuka, uderzają także, czy mają uderzyć w wizerunek Poroszenki, tak, który też w tych sondażach nie najgorzej z kolei wypada. Ale ten drugi element, rozumiem, związany z sytuacją na wschodzie.
Negocjacje dotyczące Donbasu tkwiły w kolejny raz już zresztą w martwym punkcie, a przecież nie to obiecywał swoim wyborcom Wołodymyr Zełenski. Tam miał nastąpić pokój. I dlatego potrzebny był jasny sygnał dla społeczeństwa, że Zełenski cały czas działa. Jest zdecydowany, skuteczny. Jeśli nie udało się doprowadzić do pokoju, no to z pewnych obiektywnych przyczyn. No i to są właśnie te przyczyny. Dlatego Medwedczuk został objęty sankcjami w związku z właśnie oskarżeniami o wsparcie dla tych ugrupowań terrorystycznych na wschodzie Ukrainy. Zarzut ten z jednej strony, on usprawiedliwia brak sukcesu Zełenskiego w uregulowaniu konfliktu, no bo przecież mamy do czynienia z wewnętrzną dywersją, która blokuje ten proces pokojowy, a z drugiej strony, co też jest równie ważne, ona uderza w jego głównych konkurentów politycznych. To jest właśnie kandydat na prezydenta Jurij Bojko ze strony opozycyjnej Platformy, to jest współpracownik polityczny Wiktora Medwedczuka, a z drugiej strony właśnie w Poroszenkę, który w ten sposób pokazuje się nam jako nieudacznik, który nie był w stanie być tak stanowczy i zdecydowany wobec prorosyjskich ugrupowań, bo to właśnie za czasów Poroszenki Wiktor Medwedczuk stworzył partię, tą koalicję ugrupowań składających się z byłej partii regionów Wiktora Janukowycza. To wówczas Wiktor Medwedczuk mógł, tak jak pan redaktor stwierdzić, rozwinąć skrzydła i polityczne, i biznesowe. No i to jest i ta decyzja o obłożeniu sankcjami uderza właśnie w Petra Poroszenkę, o czym przed chwilą wspomnieliśmy, w ramach próbowania ratowania notowań prezydenta i jego partii. No i ostatnia rzecz, którą chciałbym jednak tu podkreślić, to jest ten czynnik osobisty. Myślę, że Zełenski naprawdę liczył na możliwość dogadania się z Kremlem w kwestii uregulowania konfliktu na Donbasie. Natomiast to nie ma nic gorszego niż zawiedzione nadzieje. Tym bardziej myślę, że ta naiwność została rozwiana Wołodymyra Zełenskiego w czasie trwania tych prób negocjacji z Kremlem dotyczącą regulowania wojny. A tą kolejną kroplą, która przelała tą czarę goryczy, to była kwestia związana z uwolnieniem jeńców. Otóż w połowie stycznia Wiktor Medwedczuk został zgłoszony jako osoba, dzięki której miało dojść do wymiany jeńców pomiędzy Ukrainą a Rosją. Rosja wskazała Wiktora Medwedczuka jako osobę, która została wybrana na pośrednika w trakcie odnośnie wymiany jeńców. Co, tutaj trzeba odnotować, że wymiana jeńców jest niezwykle istotnym elementem polityki Wołodymyra Zełenskiego wewnątrz kraju. To jest jego oczko w głowie, uwolnienie. On zresztą obiecał na samym początku swojej prezydentury, że jego celem, jego prezydentury jest uwolnienie wszystkich obywateli ukraińskich z więzień w Rosji.
No pamiętamy też 2019 rok, kiedy to ta pierwsza taka głośna wymiana jeńców nastąpiła i ogromny w związku z tym wzrost poparcia też dla samego Zełenskiego, ogromny sukces, tak przynajmniej on próbował to przedstawiać.
To były relacje na żywo, Wołodymyr Zełenski jedzie na lotnisko, tam odbiera tych zakładników. To był jeden z elementów jego wizerunku jako prezydenta, jako przywódcy kraju. Natomiast tutaj 2 miesiące temu mamy do czynienia z sytuacją, w którym to Wiktor Medwedczuk nieformalnie zostaje wybrany na pośrednika. Oczywiście musimy zdać sobie sprawę, że ta sprawa jest naprawdę kwestią niezwykle ważną dla ukraińskiego społeczeństwa. Powrót tych ludzi, którzy są trzymani w naprawdę ciężkich, nieludzkich warunkach w rosyjskich więzieniach, to jest karta, którą Rosjanie grają z Ukrainą, szantażując stronę ukraińską. Jeśli nie będziecie współpracować w kwestii odpowiedniego uregulowania, odpowiedniego, to mam na myśli, na warunkach rosyjskich wojny na Donbasie, no to wówczas my nie oddamy wam zakładników, a nawet będziemy informować o tym, w jak strasznych warunkach są przetrzymywani, co oczywiście będzie wzbudzało ferment w ukraińskim społeczeństwie i odbije się na notowaniach, na poparciu dla Wołodymyra Zełenskiego, który jest nieskuteczny i nie jest w stanie doprowadzić do tej wymiany jeńców. I tu nagle pojawia się Wiktor Medwedczuk, który ma podjąć się roli pośrednika, co jest oczywiście formą jego, próbą jego wsparcia przez Rosję w medialnej grze na Ukrainie. No i to jest ten, myślę, że to jest ten powód, dla którego Wołodymyr Zełenski powiedział dość. Że to jest ta kwestia, której on się zajmował i Wiktor Medwedczuk nie jest żadną kompetentną osobą do tego, żeby wejść tutaj w jego rolę, którą on wybrał jako tą decydującą o jego polityce wewnętrznej.
I w takim razie przejdźmy jeszcze na koniec do kolejnego tematu. Na Ukrainie, no w końcu, można by rzec, rozpoczęła się akcja szczepień na koronawirusa. Do kraju dotarły pierwsze szczepionki AstraZeneca z Indii. No właściwie powoli to wszystko idzie, bo ten proces szczepień no nawet się nie rozpędza, można powiedzieć, bo poza zaszczepieniem prezydenta, ministra zdrowia, to jest kilka tysięcy, czy około 10 000 osób w tej chwili zaszczepionych. No ale to wciąż oczywiście kropla w morzu potrzeb. Ukraińcy spodziewają się, że kolejne szczepionki dostaną w ramach współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. No ale też innym problemem jest to, że Ukraińcy specjalnie chyba nie są zainteresowani szczepieniem. Mówię tutaj o obywatelach, bo to wciąż niespełna połowa, przynajmniej patrząc na badania opinii publicznej.
Rzeczywiście tu dochodzimy do kolejnego trudnego tematu, jeśli rozmawiamy o sytuacji w Ukrainie. Na dzień wczorajszy było to nieco ponad 12 tysięcy zaszczepionych osób. A akcja szczepień toczy się dokładnie od 24, przynajmniej tak oficjalnie.
Lutego, tak.
Tak, czyli nieco ponad tydzień. To nie jest oszałamiający wynik. No rzeczywiście dopiero 23 lutego dotarł pierwszy transport szczepionek przeciwko koronawirusowi. I zgodnie z zapowiedzią ministra ten pierwszy etap szczepień rozpoczął się już następnego dnia. Tu możemy wymienić kilka przyczyn, dla których Ukraina jest jednym z ostatnich krajów Europy, w którym do tej pory, w którym tak późno rozpoczęto szczepienia. W dniu, w którym je rozpoczęto, czyli tydzień temu, jak wówczas śledziłem tą sprawę, to Ukraina była dopiero 92. krajem na świecie, który rozpoczął te szczepienia. Wydaje mi się, że to możemy pozostawić bez komentarza. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Jedną z nich jest oczywiście fakt, że Ukraina jest, no, jest tam, gdzie jest. To znaczy,
nie jest członkiem Unii Europejskiej z jednej strony.
Tak, nie jest członkiem Unii Europejskiej, a jednocześnie jest w stanie wojny z Federacją Rosyjską, która, jak wiemy, prowadzi dosyć aktywną dyplomację szczepionkową za sprawą swojej szczepionki Sputnik. Ciekawostka, szczepienia rozpoczęły się w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej wcześniej niż na Ukrainie. Właśnie za sprawą rosyjskiej szczepionki, która tam została dostarczona wcześniej, aniżeli Ukraińcy dostarczyli tą indyjską szczepionkę AstraZeneca tydzień temu nad Dniepr. Także to jest jeden z elementów wojny informacyjnej, która toczy się pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą, to znaczy takiego wyścigu w szczepieniach społeczeństwa. I to jest jedna sprawa, że Ukraina niestety jest na marginesie tych procesów integracyjnych, które toczą się w świecie. No, Ukraina jest po prostu na takim uskoku cywilizacyjnym pomiędzy strukturami zachodnimi, a pomiędzy Federacją Rosyjską i jej bliską zagranicą, gdzie Federacja Rosyjska rości sobie prawa do posiadania wyłączności regulowania kontaktów z tymi krajami i stara się je zintegrować ze swoją sferą państwową. No i druga sprawa to oczywiście kwestia wewnętrzna. Przyczyną opóźnienia tych dowozów, tych transportu, tych szczepionek był spór kompetencyjny pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a specjalną agencją, która jest została do tego powołana, która powinna właśnie odpowiadać za zakup preparatów medycznych. Spór kompetencyjny polegał na tym, że Ministerstwo Zdrowia uznało, że to ona ma wyłączność na zakup szczepionek, a nie właśnie ta specjalna agencja, która została powołana 3 lata temu właśnie na kanwie innej afery w roku 2015 dotyczących szczepionek na odrę. I to wówczas Ukraina miała problem z tak zwanymi firmami podkładkami, które powstawały na Ukrainie po to, żeby sprowadzać szczepionki i różne preparaty medyczne, windując ich cenę do niebotycznych poziomów po to, żeby je potem odsprzedawać na rynek wewnętrzny. To oczywiście było gniazdo różnego rodzaju schematów korupcyjnych. No i ta sytuacja się powtarza w tym roku właśnie ze szczepionkami przeciwko koronawirusom. Jest już w przestrzeni medialnej ukraińskiej jest duży skandal związany właśnie że z takimi firmami, które zakupują u chińskich producentów i indyjskich, które mają za zadanie odsprzedawać tą szczepionkę na rynku wewnętrznym na Ukrainie. Za tymi firmami ma stać właśnie minister zdrowia Maksym Stiepanow, szef z kolei tej specjalnej agencji, która miałaby się tym zajmować, złożył zeznania w tej sprawie do Narodowej Agencji Antykorupcyjnej, która ma zająć się właśnie tymi sprawami, więc tutaj dochodzimy do kolejnego wątku właśnie korupcyjnego, endemicznej korupcji na Ukrainie, która również toczy się w tej jakże ważnej, newralgicznej sprawie dotyczącej walki z koronawirusem.
No trudna sytuacja, bez wątpienia trudne położenie Ukrainy. Jak z tej patowej sytuacji wyjdzie, oczywiście będziemy o tym mówić. Ja za dziś dziękuję. Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem Studia Wschodniego.
Dziękuję, pozdrawiam.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.